Paweł Żuchowski, witam serdecznie. Jestem amerykańskim korespondentem radia RMF FM i od 11 lat opowiadam wam o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Od blisko roku nagrywam też podcast zatytułowany Ameryka z bliska. I dziś zapraszam was na kolejny, 37 już odcinek. O czym dzisiaj? O prezydencie Trumpie, który rusza na wojnę z mediami społecznościowymi. Choć jak wiadomo, celem jest jego ulubiony, a może już nie ulubiony, Twitter, który nadepnął prezydentowi na odcisk. No to zaczynamy. Do tej pory prezydent USA kochał Twittera. Potrafił w ciągu dnia zamieścić nawet 100 wiadomości. W 11 odcinku mojego podcastu, który zatytułowany jest Wszystkie tweety prezydenta Trumpa, mówiłem o miłości przywódcy USA do Twittera. Opowiadałem o jego komentarzach i walce z konkurentami. Jeżeli macie ochotę, zapraszam, wciąż można posłuchać. Wówczas, kiedy nagrywałem 11 odcinek podcastu, Donald Trump raczej nie wyobrażał sobie życia bez tego serwisu społecznościowego. Ostatnio groził nawet, że zrobi wszystko, aby doprowadzić do jego zamknięcia. Co tak rozzłościło prezydenta? Już tłumaczę. Wszystko po kolei. Najpierw Twitter uznał dwa wpisy Trumpa za potencjalnie wprowadzające w błąd i je oflagował. Prezydent zareagował natychmiast i oskarżył ten portal o mieszanie się w wybory prezydenckie. Oczywiście o decyzji Twittera poinformowały chyba wszystkie amerykańskie media i był to przez chwilę jeden z najważniejszych tematów. Trump pogroził Twitterowi, ale chyba nikt nie spodziewał się, że zrobi to na serio, że to się dzieje. Przecież wcześniej wszyscy wiedzieliśmy, że Twitter to ulubiony serwis prezydenta Donalda Trumpa. Ktoś spodziewał się, że prezydent może pójść na wojnę z Twitterem? Nie, ja nie sądziłem. Przecież Twitter jest mu potrzebny, bo jego relacje z amerykańskimi mediami są trudne. Wiele redakcji oskarżył o tworzenie fake newsów, robił czasem nawet z siebie ofiarę, nazywał najbardziej atakowanym prezydentem w historii. W Białym Domu krąży nawet taki żart wśród dziennikarzy, że każda dobra informacja o Trumpie to prawdziwa informacja, a każda, która pokazuje, że prezydent popełnia błąd, jest z miejsca uznawana za fake news. A prezydent natychmiast sięga właśnie po Twittera, by ogłosić światu, że kolejny raz podano fałszywe informacje na jego temat. To stało się pewnego rodzaju normą, taka walka ze wszystkimi, którzy mają inne zdanie. To był pierwszy raz, gdy Twitter pod wpisami aktywnego w tym serwisie Trumpa zamieścił specjalne adnotacje. Posty uznane za potencjalnie wprowadzające w błąd dotyczyły głosowania korespondencyjnego w USA. Trump napisał, że nie ma szans, by taka forma głosowania nie prowadziła do wyborczych oszustw. Krytykował przy tym władze Kalifornii za próby zapewnienia powszechnej możliwości oddania głosu w ten sposób. Pod wpisami prezydenta Twitter zamieścił adnotację: poznaj fakty na temat głosowania korespondencyjnego. Po kliknięciu przechodzi się na stronę, gdzie serwis wyjaśnia szczegóły sprawy. Wkrótce po pojawieniu się adnotacji Twittera Trump oskarżył ten społecznościowy serwis o mieszanie się w wybory prezydenckie w 2020 roku oraz krępowanie wolności słowa. Dodał, że jako prezydent nie pozwoli, by tak się działo. Twitter broni swoich działań, twierdząc, że mają na celu przedstawienie szerszego kontekstu wokół wpisów. Te tweety zawierają potencjalnie wprowadzające w błąd informacje dotyczące procesu wyborczego i zostały za takie uznane, by pokazać dodatkowy kontekst wokół głosowania korespondencyjnego, przekazała takie informacje rzeczniczka Twittera. Na ruch Trumpa nie trzeba było długo czekać. Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze dotyczące mediów społecznościowych. Ma ono skutkować m.in. możliwością obarczania serwisów odpowiedzialnością prawną w przypadku moderowania wpisów. Nie trudno domyślić się, że to najzwyklejszy, najprostszy odwet za oflagowanie jego wpisów. Trumpowi zarzuca się teraz, że gdy w USA rozpoczynała się epidemia koronawirusa, bagatelizował sprawę. Nie reagował odpowiednio szybko, a w chwili, gdy nagrywam ten podcast, w Stanach Zjednoczonych zmarło już ponad 100 tysięcy osób. A teraz, kiedy Twitter dał do zrozumienia, że prezydent zamieścił komentarze, które delikatnie mówiąc mijają się z prawdą czy wprowadzają w błąd, w ciągu 2 dni podpisał specjalne rozporządzenie, które ma zablokować możliwość oznaczania takich postów. Faktycznie, tempo jest imponujące i raczej trudno uznać, że jest to przypadek. Nikt raczej nie ma wątpliwości, że to nie jest tak, że od wielu miesięcy prezydent zastanawiał się, jak zrobić na przykład porządek w sieci i teraz wyciągnął akurat przypadkowo ten dokument z szafy, czy sięgnął po dokument, który leżał na biurku. Po prostu szybko taki dokument przygotowano. Zgodnie z rozporządzeniem, do którego wgląd uzyskały amerykańskie media, Federalna Komisja do Spraw Komunikacji miałaby uściślić, czy moderowanie wpisów użytkowników przez sieci społecznościowe powinno łączyć się z utratą ochrony przed odpowiedzialnością prawną. Trump dokument podpisał w gabinecie owalnym Białego Domu, oczywiście w obecności kamer. Film także zamieścił na swoim koncie na Twitterze. Therefore today I'm signing an executive order to protect and uphold the free speech and rights of the American people. Jesteśmy tu dziś, by bronić wolności słowa przed jednym z największych zagrożeń, powiedział Trump na krótko przed podpisaniem rozporządzenia. Agencja Associated Press ocenia, że ma ono bardziej polityczną niż prawną moc. Ale niektórzy odbierają to jako próbę zastraszenia. Prezydent twierdzi, że walczy o wolność słowa, ale jak podkreślają internauci komentujący sprawę w internecie, słowo powinno być prawdziwe i zarzucają Trumpowi, że dość często mija się z prawdą czy wykorzystuje portal do politycznych rozgrywek i walk. A to on powinien świecić przykładem. Chyba co do tego nikt raczej nie ma wątpliwości, że osoby publiczne powinny świecić przykładem. A czy świecą? Każdy z was może sobie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Trump jest chyba najbardziej znanym miłośnikiem Twittera. Nie oszukujmy się. Wyznaczył standardy, przesunął granice. No, sam wielokrotnie pisał rzeczy, których pewnie jeszcze jakiś czas temu żaden polityk w sieci nie odważyłby się napisać. W kraju, w którym od dawna pielęgnuje się wolność wypowiedzi, nie możemy pozwolić, by ograniczona liczba platform internetowych wybierała wypowiedzi, do których Amerykanie mają dostęp w internecie. Brzmi treść dokumentu, którą przytaczają media w USA. Gdy duże media społecznościowe cenzurują opinie, z którymi się nie zgadzają, to pokazuje niebezpieczną władzę. Czytamy. Komentatorzy zgadzają się, że cenzura to zło. Jednak czym innym jest usuwanie wiadomości, które mijają się z prawdą, wprowadzają w błąd, mogą wywoływać zamieszanie czy niepokój ludzi. Zwraca się uwagę, że teraz, w czasie walki z epidemią, sieć zalały nieprawdziwe informacje. Wiadomości, które mijają się z prawdą, są powielane przez ludzi. Stają się często niebezpieczne i z całą pewnością właściciele serwisów społecznościowych powinni rozpocząć na serio walkę z takimi sytuacjami. I nieważne, czy wiadomości umieszcza znany polityk, dziennikarz, urzędnik, lekarz, piekarz, czy ktokolwiek inny. Walka z fake newsami to nie cenzura, komentują w USA ludzie, którzy stają w obronie Twittera. Rozporządzenie wzywa też rząd do rozważenia postulatu nieumieszczania reklam na tych platformach, które mogą naruszać zasady wolności wypowiedzi. Krótko mówiąc, Trump chce uderzyć w portale społecznościowe finansowo. I to też nie wszystkim się podoba i na to zwraca się uwagę, na sposób właśnie działania. Być może te działania Trumpa byłyby odebrane zupełnie inaczej, gdyby nie jeden istotny fakt. Właśnie taki, że rozporządzenie zostało zapowiedziane krótko po tym, jak Twitter opatrzył dwa wpisy Trumpa specjalnym linkiem zachęcającym do poznania faktów. Wielu uważa, że gdyby nie doszło do tej sytuacji, to dzisiaj całej sprawy by nie było. Oczywiście zdania na temat decyzji Twittera są podzielone. Zwolennicy i przeciwnicy prezydenta żywo dyskutują w sieci w tej sprawie. Niektórzy domagają się, by serwis uznał tweety prezydenta wprost jako zawierające kłamstwa. Wzywają władze Twittera do tego, by miały odwagę nazwać rzeczy po imieniu. Inni krytykują Twittera, uważając, że swoją polityką ogranicza swobodę wypowiedzi. Działania Twittera skrytykował na przykład twórca Facebooka Mark Zuckerberg. W wywiadzie dla telewizji Fox News biznesmen stwierdził, że prywatne firmy nie powinny tak mocno ingerować w treści użytkowników. Uważam, że Facebook nie powinien być arbitrem prawdy na temat wszystkiego, co ludzie mówią w internecie, stwierdził Zuckerberg. Ale twórcy Facebooka zarzuca się teraz, że wypowiada się tak dlatego, że nie chce, by na niego narzucono obowiązek pilnowania, by w serwisie społecznościowym dbano o to, by fake newsów było jak najmniej. To gigantyczne, bardzo trudne zadanie. Lepiej uznać, że serwis nie musi się tym przejmować, a za treść odpowiada jedynie autor. Dość wygodne stanowisko, podkreślają komentatorzy. Prezydent USA chętnie korzysta z Twittera, potrafi na nim zamieścić dziennie nawet i ponad 100 tweetów. Swój rekord, 123, ustanowił 12 grudnia 2019 roku, na krótko przed głosowaniem Izby Reprezentantów w sprawie artykułów impeachmentu. Za pośrednictwem Twittera odnosi się w zasadzie do wszystkiego, co ma ochotę skomentować. Ostatnia sprawa to odniesienie się do wydarzeń w Minneapolis. To tam interweniujący biały funkcjonariusz, zatrzymując Afroamerykanina, przycisnął kolanem jego szyję do ziemi. Mężczyzna zmarł. Wywołało to protesty czarnoskórych mieszkańców USA. Największe właśnie w Minneapolis, słyszycie, to są właśnie dźwięki tego, co dzieje się w tej chwili w Minneapolis wieczorami. Niektórzy protestujący zaczęli też plądrować sklepy, podpalać budynki, niszczyć samochody. Niektóre dzielnice Minneapolis wyglądają jak pole bitwy. To nagranie mężczyzny, który opowiada, jak wyglądają sklepy w pobliżu jego domu. Podpalono też komisariat policji. Funkcjonariusze stają się celem ataków. Protestujący skandują nazwisko mężczyzny, który nie przeżył policyjnej interwencji. Prezydent Donald Trump zapewnił, że sprawiedliwości stanie się zadość, że policjanci, którzy odpowiadają za śmierć 46-latka, zostaną ukarani. Zostali już zwolnieni ze służby. Śledztwo wszczęło też Federalne Biuro Śledcze, ale sytuacja wciąż jest bardzo napięta. Nadal organizowane są protesty. Na nogi postawiono Gwardię Narodową. Do Minneapolis ściągane są posiłki. Prezydent Trump stwierdził na Twitterze, że stosujący przemoc i plądrujący sklepy demonstranci hańbią pamięć o zabitym i zasugerował, że wojsko jest gotowe, by wesprzeć władze stanowe w zaprowadzeniu porządku. W razie jakichkolwiek trudności przejmiemy kontrolę, ale tam, gdzie zaczyna się plądrowanie, zaczyna się strzelanie, napisał Trump. I właśnie ostatni fragment tej wypowiedzi stał się kolejnym punktem zapalnym na linii Trump i jego ulubiony do niedawna portal społecznościowy Twitter. Władze Twittera poinformowały o ukryciu wpisu prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącego strzelania do demonstrantów plądrujących sklepy właśnie w Minneapolis. Serwis uznał, że tweet gloryfikuje przemoc z uwagi na historyczny kontekst wypowiedzi Trumpa. Fraza zawarta w drugiej części zdania została, jak przypominają media w USA, ukuta w 1968 roku przez oskarżanego o rasizm szefa policji w Miami. Obiecał wówczas rozprawienie się z czarnoskórymi uczestnikami zamieszek na tle rasowym w mieście, ogłaszając wojnę i przyznając, że nie ma problemu z byciem oskarżanym o brutalność. Między innymi historyczne konotacje frazy zostały przywołane przez Twittera jako uzasadnienie ukrycia przed większością użytkowników wypowiedzi Trumpa. Ten tweet łamie nasze zasady dotyczące gloryfikacji przemocy ze względu na historyczny kontekst ostatniego zdania, jego związku z przemocą i ryzykiem, że może ono zainspirować podobne działania dzisiaj, napisała administracja portalu. Taka informacja widniała, kiedy sprawdzałem twitterowe konto prezydenta Trumpa. Aby zobaczyć treść tweeta, należy wcisnąć dodatkowy przycisk. Wpisu prezydenta nie można też polubić ani podać dalej. Ta sytuacja na pewno nie poprawi relacji Trumpa z Twitterem i jestem przekonany, że nagrywając kolejny podcast, kolejny odcinek, będę mógł wam dalej opowiadać o tym sporze. A teraz mój gość, Lidia Krawczuk, autorka podcastu Ameryka i ja. W ostatnim odcinku twojego podcastu wystąpiłem jako twój gość. Opowiadasz w zasadzie. Opowiadamy o Florydzie i przekonujemy, że warto pojechać na Florydę, bo to idealne miejsce na wakacje.
Dzień dobry, tak jest. No, w zasadzie powiedziałabym, że to ty więcej mówiłeś w tym podcaście niż ja, bo byłeś gościem. Ja zadawałam pytania, troszeczkę sobie dyskutowaliśmy, ale rzeczywiście rozmawialiśmy dużo na temat Florydy, na temat atrakcji Florydy. Mówiliśmy między innymi o cytrusowych sadach, o drzewkach pomarańczowych, pomiędzy którymi można pospacerować. I ty to bardzo lubisz, ja też to bardzo lubię. Opowiadaliśmy o aligatorach, o spotkaniu z aligatorami, o, tak powiedzmy, powiedziałam spotkaniu, ale o tym, gdzie można aligatory na Florydzie zobaczyć i jak to wygląda. Mówiliśmy rzecz jasna na temat Kennedy Space Center, które jest, i tu byliśmy zgodni co do tego, że to jest największa dla nas atrakcja Florydy i że bardzo polecamy, żeby Kennedy Space Center zobaczyć. Trochę mieliśmy odmienne zdanie co do tego, czy pogoda na Florydzie w tym takim wysokim sezonie turystycznym, mam na myśli lipiec, sierpień, czy ona jest bardziej znośna na Florydzie, czy w Waszyngtonie? No ja uważam, że w Waszyngtonie jest lepiej. Ty uważasz, że w Waszyngtonie o tej porze roku jest jeszcze gorzej niż na Florydzie i ma to oczywiście związek z wysoką wilgotnością powietrza. Także tutaj różniliśmy się troszeczkę na ten temat. Oboje bardzo lubimy Florydę. Byliśmy na niej gdzieś jakieś 10 razy i no dla nas to jest taki kierunek, który z Waszyngtonu można pojechać nawet samochodem. Oczywiście to jest długa jazda, to jest jakieś 12 godzin, ale jest już się na tym wybrzeżu. To jest inny klimat, tropikalny. No i Floryda po prostu jest super miejscem. Oczywiście ona nie jest tak zróżnicowana geograficznie jak Kalifornia. To są zupełnie inne klimaty, inne krajobrazy, ale na Florydzie jest również mnóstwo, mnóstwo atrakcji.
Otrzymałaś sporo informacji od swoich słuchaczy, że zachęciliśmy do wyjazdu na Florydę.
Tak, zgadza się, dostałam sporo wiadomości od słuchaczy, głównie na Instagramie, ponieważ ja na Instagramie też działam, ale także na Facebooku, na blogu mi też ktoś coś napisał, na blogu Ameryka i ja, że to był bardzo fajny odcinek i nawet pojawiły się tam takie głosy, że powinnam ciebie częściej zapraszać, żebyś pojawił się w moim podcaście, no to chyba będę musiała tak raz na jakiś czas zrobić, ale to nie był pierwszy podcast nasz wspólny. Już jeden nagraliśmy i o tym też wspominam w podcaście Ameryka. No, niestety część słuchaczy ubolewała również nad tym, że jest taka sytuacja, jaka jest, czyli mam na myśli tutaj pandemię koronawirusa i raczej w te wakacje nie będzie szansy, żeby polecieć na Florydę, a my tak tutaj opowiadaliśmy o Florydzie, że niektórym się zachciało już natychmiast pakować się i jechać, no ale nie będzie takiej możliwości. Wszystko na to wskazuje, że nie będzie takiej możliwości.
A więc czas epidemii można wykorzystać, może nie na pakowanie walizek, a na opracowanie planu.
Tak jest. Można sobie już taki plan zacząć robić. Jeżeli nie te wakacje, a prawdopodobnie nie, może końcówka roku, ale trudno tutaj przewidywać, co się wydarzy, czy granice zostaną otwarte, czy będą możliwe loty z Europy do Stanów Zjednoczonych. Nikt na ten temat dziś nic nie wie. Także no, trudno przewidzieć, jak to wszystko się potoczy, ale plany można sobie robić i ten podcast, do którego cię zaprosiłam, podcast na temat Florydy, może być naturalnie taką inspiracją do tego, żeby zacząć sobie planować wycieczkę. W tym podcaście jest masę różnych wskazówek, informacji, opowieści, więc można wyłowić sobie z podcastu to, co nas interesuje. Ja powtarzam, Kennedy Space Center to jest punkt obowiązkowy, żeby tam pojechać, żeby to wszystko zobaczyć. No ale są oprócz tego parki rozrywki, są inne atrakcje, są plaże, rzecz jasna. No bo przecież to jest stan albo z jednej strony nad Oceanem Atlantyckim, albo tutaj od Zatoki Meksykańskiej, także są plaże, są wspaniałe miejsca, które można odwiedzić i można zacząć robić już sobie plan.
Lidia Krawczuk, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. No i oczywiście zapraszam do słuchania podcastu Ameryka i ja.
I ja też dziękuję za uwagę. Przypomnę, podcast Ameryka z Bliska ukazuje się raz w tygodniu. Z Bliska opowiadam o sytuacji w USA. Jeżeli chcielibyście, abym wam opowiedział o jakimś wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych, piszcie do mnie, komentujcie i subskrybujcie podcast Ameryka z Bliska. Wówczas będziecie na bieżąco. O USA informuję również na Twitterze i Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarkę tych portali społecznościowych wpisać moje imię i nazwisko i rozpocząć obserwowanie. Jestem też z wami w grupie Ameryka i Polityka na Facebooku. Wystarczy wrzucić w wyszukiwarkę Facebooka Ameryka i Polityka i poprosić o dołączenie. Tam na bieżąco z wami dyskutuję o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. A przede wszystkim jestem każdego dnia na antenie Radia RMF FM i zapraszam do słuchania Radia RMF FM, do śledzenia strony także www.rmf24.pl. Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko. Do zobaczenia i do usłyszenia.